Witam Was serdecznie i chcę Wam pogratulować na samym początku, że przez cały rok przetrwaliście, słuchając kazania na temat charakteru. Może to trochę skonfrontowało Wasze pojęcie tego, co tu będzie zwiastowane, ponieważ przez 3 lata mówiliśmy zazwyczaj o miłości. Później, kiedy skończyliśmy mówić o miłości, to mówiliśmy o miłości. A kiedy już to skończyliśmy, to znowu mówiliśmy o miłości. I były osoby, którym to było za dużo. O tej miłości, w kółko o miłości, o miłości, o miłości. Ale, żeby powiedzieć coś konkretnego, trzeba najpierw przygotować klimat. Więc powiedzieliśmy jeszcze trochę o miłości, a później zaczęliśmy mówić o charakterze. Dlaczego zaczęliśmy mówić o charakterze? Ponieważ charakter jest fundamentem do tego, aby to, co się zrodziło w miłości, nie zawaliło się po drodze. Bo coś może się zrodzić w miłości, a pewnie widzieliście nie jeden taki przypadek, że coś się zrodziło, a później zniknęło. Rozpłynęło się. I wiecie, zazwyczaj jest tu problem w charakterze. Dlatego cały rok mówiliśmy o charakterze, aby jak najmniej z nas rozpłynęło się później. Aby jak najmniej z nas później nie zdziwiło się. Wiecie, bo byli ludzie, którzy się zdziwili, kiedy Jezus im powiedział: nie znam was. A to byli ludzie, którzy służyli Jezusowi. To jest ciekawe. To znaczy w ich mniemaniu służyli Jezusowi. W ich myśli, w ich koncepcji. Wiecie, możemy mieć swoje opinie. Tylko, że opinie niekoniecznie mogą nas do nieba zaprowadzić. Niekoniecznie sprawić, że przejdziemy przez to życie zwycięsko. Dlatego dzisiaj, gratulując wam po raz kolejny, że przetrwaliście to, chciałbym podsumować to, co w ciągu tego roku było mówione. Aby to zapadło w pamięci wam jeszcze bardziej i abyście mieli świadomość tego, że to jest bardzo potrzebne dla nas. Dlatego zaczniemy od Księgi Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. Bardzo znany tekst, ale ja pocisnę aż do 14. Pan Bóg mówi tak. Te osoby, które mają Biblię, to po raz kolejny im gratuluję, że noszą miecz ze sobą i są spójni. Pamiętajcie, przynoście Słowo Boże. Słyszałem, że ktoś, kto nie przynosi Słowa Bożego i nie ma go ze sobą w kościele, to zazwyczaj kiepsko czyta w tygodniu. Co?
Korzysta z sąsiada.
Zazwyczaj kiepsko czyta w tygodniu i to podobno, że ktoś jakieś badania na ten temat zrobił. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale przekazuję wam. No możecie sprawdzić sami w sobie teraz. Były jakieś... No dobrze, słuchajcie, Jeremiasza. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natknąć was nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, jeszcze raz to podkreślę, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawi się wam, mówi Pan, i odmienię wasz los. Wiecie, ten tekst mówi o tym, że Bóg chce przychylności dla naszego życia. Bóg chce pokoju. Wiecie, mówiliśmy o tym, że pokój to tam hebrajskie słowo szalom, które oznacza nie tylko pokój wewnętrzny, nie tylko pokój od wrogów, ale także zdrowie, długie życie, pomyślność. To jest, wiecie, rozwój właściwy w każdej sferze naszego życia. Ale ten tekst mówi dalej, że Bóg mówi, że jest coś więcej, że oprócz tego, że On wysłuchuje nasze modły, jest coś więcej. To jest znalezienie Jego osoby. I Jego osobę mogą znaleźć tylko te osoby, które Go szukają całym swoim sercem. Są zdeterminowani. Bóg mówi, takim się dam znaleźć. I wiecie, i powiem wam, charakter gwarantuje nam takie, taką postawę, która sprawi, że spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz. I dlatego już was przygotowuję do tego, że na następny rok będziemy mówić cały rok o obecności Bożej. Co zrobić, żeby żyć w obecności Bożej? Jak żyć, aby ta obecność się manifestowała? I będziemy te tematy ruszać. Ale żeby te tematy ruszyć, najpierw potrzeba być temat o charakterze. Dlaczego charakter jest tak ważny? I wiecie, dwa konteksty wam dam, zanim to wszystko podsumuję, żebyście wiedzieli, że to wszystko jest gdzieś zakotwiczone. Więc tak, wiemy, że Bóg ma dobre myśli dla nas, ale powiem wam, nie w każdym życiu się to dzieje. Dlaczego? Dlatego, że nieukształtowany charakter, czyli nieukształtowana dojrzałość w nas, dojrzałość Chrystusa w nas, może sprawić, że to stracimy. Zniszczymy to wszystko. Bóg ma dobry plan dla nas, ale nieprzemienione życie i brak dojrzałości wiedzie nas do zguby. Słuchajcie, możecie być wierzącymi ludźmi i iść ku zgubie, jeżeli nie będziecie budowali swojego charakteru, dojrzałości z Bogiem. Dlatego praca nad Bożym charakterem w nas jest zapewnieniem dla spełnionego życia oraz ochroną przed złymi emocjami i decyzjami. To życie zgodne ze Słowem Bożym. Salomon powiedział tak: kto strzeże swoich ust, zachowuje życie, kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. Czyli zobaczcie, możemy iść za Bogiem, możemy kochać Boga, ale kiedy będziemy Go lekceważyć, nie będziemy Go szanować, nie realizując tego, co On chce, możemy wejść w dół zagłady w swoim życiu. I bez względu na to, kogo będziemy o to oskarżać, to będzie konsekwencja naszych wyborów, dlatego że nie podjęliśmy decyzji, aby budować swój charakter. I teraz jeden kontekst. Był taki człowiek, to jest postać prawdziwa, biblijna, za chwilę wam powiem, o kogo chodzi, ale to był człowiek, który był synem znacznego człowieka w pewnym mieście. I ten człowiek spłodził tego syna z wszetecznicą. Tak Słowo Boże o tym mówi. Ale ten człowiek oprócz tego miał paru innych synów. I wiecie, kiedy dojrzał, ci synowie, którzy byli z prawego łona, przegnali go. Czyli zobaczcie, to nie jest jego wina, że on się urodził w taki sposób. Ale to, co się działo dalej, było konsekwencją tego, że tak się stało. Wygnali go z domu. Uciekł. Wiecie, Słowo Boże mówi, że uciekł do innego miasta i tam paru łobuzów do niego się przykleiło i żyli sobie jak rozrabiaki. Ale temu miastu i tej okolicy zagrażali Amonici. Wiecie, i ponieważ on był znany z tego, że był wojownikiem, walecznym człowiekiem, poprosili go: wróć do naszego miasta. On mówi: ja mam wrócić, kiedy wy żeście mnie wygnali? Starsi tego miasta? Nic nie robiliście, kiedy rodzina mnie przegnała, kiedy bracia mnie przegnali? Wróć, a będziesz szefem naszego miasta. Kojarzycie te imię może już? Jefte, z Księgi Sędziów. To nie ten Jefte, o którym mówiliśmy ostatnio. Około 300 lat różnicy między jednym a drugim. I co się stało? On: dobra, wrócę. Rozprawię się z Amonitami. Wiecie, i tu wyszedł na jaw jego problem w charakterze. On powiedział: Panie Boże, jeżeli wygram z tymi wrogami, to co pierwsze wyjdzie z mojego domu, złożę ci na całopalenie. Wiecie, co on sobie myślał? Że kura wyjdzie z jego domu? Kaczka? Co on sobie myślał? Żółw wypełznie? Tam wytelepi się? Wiecie, i stało się tak, że rozgromił wrogów i wracał do domu i na spotkanie wyszła mu jego córeczka, jedynaczka, którą bardzo kochał. O, co za ból. Ale aby dotrzymać ślubu Bogu, złożył ją na ofiarę całopalną. Dał jej jeszcze 2 miesiące, ponieważ prosiła go, chce z koleżankami opłakiwać swoje dziewictwo. I po 2 miesiącach została złożona na całopalenie. To jest niesamowite. Wiecie, takie fragmenty pokazują, że Biblia to nie jest zbiór bajek. To nie jest zbiór pism, które sobie człowiek zdecydował, co jest natchnione. Bo żeby człowiek miał sobie decydować, to by już wykasował. I wiele rzeczy z Biblii byśmy wykasowali, które niewłaściwe są. Wiecie, co w tym fragmencie jest dziwnego? Dlaczego to nam mówi o charakterze? Dlaczego to nam mówi, że może nieprzemieniony charakter zgotować nam zgubę? Dlatego, że uważam, że to, co zrobił Jeftę, to było coś, czego Bóg od niego nie oczekiwał. Mało tego, to było coś, co zrobił, czego Bóg nie chciał nawet. Wiecie, Bóg w 5 Mojżeszowej 18, 10 do 12, jakbyście przeczytali, on mówił, że dla niego składanie ofiar z ludzi jest obrzydliwością. Mało tego, Jeremiasza w 19:5 możemy przeczytać, że Bóg nawet o tym nie mówił, nawet przez myśl mu nie przeszło, żeby tak zrobić. A ten człowiek myślał, że zrobi coś wyjątkowo dla Boga i dotrzyma mu słowa. Co chcę przez to powiedzieć? To chcę przez to powiedzieć, że można robić coś dla Boga, czego Bóg od nas w ogóle nie oczekuje i myśleć, że mu służymy. I wiecie, kiedy mamy nieprzemieniony charakter, tak się dzieje. Dlatego mówimy o charakterze. Dlatego nie chciałbym, aby ktokolwiek z was, który słucha tutaj nauczania, stanął kiedyś przed Panem Bogiem i powiedział: nie wiedziałem. Wiecie, bo będą tacy, którzy się zdziwią. Wiecie, drugi fragment, który możecie już lepiej znać, to fragment, który jest zapisany w Ewangeliach. Śmierć Jana Chrzciciela. Pamiętacie kontekst śmierci Jana Chrzciciela? Wiecie, Jan Chrzciciel został aresztowany przez Heroda. Ale Herod szanował go, uważał go za świętego człowieka, mimo to, że wprowadzał go w konsternację, gdyż Herod żył z bratem, bo z żoną brata, Filipa. I ponieważ Jan Chrzciciel mówił konkretnie, więc to było bardzo niekomfortowe dla niego, a szczególnie rozłościło jego żonę, która chciała go załatwić. I znowu mamy sytuację, w której coś dzieje się, co sprawiło, że niewłaściwe emocje doprowadzają do tragedii. Bo Herod robi imprezę, na której tańczy córka tej kobiety. I on w emocjach mówi: wszystko, co chcesz, to ci dam, nawet pół swojego królestwa. A ponieważ córeczka nie wiedziała, o co prosić, poszła do mamusi. A mamusia powiedziała jej, co zrobić. Niech ci da głowę Jana Chrzciciela na tacy. I ponieważ dał słowo, nie mógł się wycofać. To znaczy, on się mógł wycofać. Ale tego nie zrobił. I zginął Jan Chrzciciel. To są dwa przypadki tylko takie, które chciałbym, żeby nam przyświecały, kiedy będziemy mówić, po co budujemy charakter. Po co to jest takie ważne. Żebyśmy nie żyli w swoim życiu emocjami, które nieraz mogą nas zgubić. Wiecie, w liście do Kolosan apostoł Paweł mówi, że nawet chełpienie się swoimi wizjami jest cielesnym usposobieniem. To jest ciekawe, nie? Masz wizję duchową. On mówi, że kiedy będziesz zbytnio na to nacisk kładł, jest to cielesność. Czy to oznacza, że nie mamy wizji mieć w kościele? Jak najwięcej wizji, proroctw, cudów, znaków. Ale niech to będzie zbudowane na Bożym charakterze, Bożym fundamencie. Żeby to nie Pan X przemawiał przez nas, lecz Pan Jezus Chrystus. To jest ważne i istotne. Dlatego dojrzałość i owoc jest tak cenny i ważny dla nas. Amen? Jesteście jeszcze ze mną tutaj? Chrapania nie słyszę, to nie jest źle. No dobrze. I teraz krótkie przypomnienie. Może nie aż takie krótkie, ale mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Więc, aby nadać może poproszę o wyświetlenie, żeśmy mieli przed oczyma, bo to pomaga. Zaczęliśmy, pamiętacie, od Pana Jezusa, który wchodzi do naszego mieszkania. Te mieszkanie to nasze serce. I różnie to może być z Panem Jezusem w naszym życiu. Może stać przez 10 lat na wycieraczce z plecakiem, bo nie pozwoliliśmy się rozpakować, ani nie zaprosiliśmy go do dużego pokoju, ale może rozgościć się w całym naszym życiu, w każdej naszej sferze. Nawet damy mu prawo zaglądania do naszej lodówki. I o to chodzi, aby nasze życie, które prowadzi nas do dojrzałości, pozwoliło Jezusowi zagościć w każdej sferze naszego życia. Żeby nie było pokoju w naszym życiu, w którym nie otworzymy Jezusowi, ponieważ nie chcemy, aby On tam zaglądał, ani aby miał prawo do Niego. Jeżeli tak jest, to jest to problem. Dlatego zaczęliśmy zachęcać się nawzajem. I zaczęliśmy od kazania zakładnik czy pionier. Kim jesteś? Czy jesteś zakładnikiem swojej przeszłości, czy jesteś pionierem przyszłości. Pionier jest twórczy i świadomy swoich wyborów i odpowiedzialny. Uczy się ze swoich błędów, ale nigdy nie jest ich niewolnikiem. Pamiętacie Mojżesza? Pan Bóg uwalniał go od niewolnictwa przeszłości. Później mówiliśmy, kogo i to jest sfera założeń, które badaliśmy. Będę mówił od góry do dołu. W założeniach mówiliśmy o pionier czy niewolnik. W założeniach również dotknęliśmy tematu, kogo odkrywasz w sobie, ponieważ Bóg, patrząc się na ziemię i na swój Kościół, szuka siebie. On szuka siebie w nas. Czyli On chce odbijać się w nas. I było kazanie całe na ten temat. Bóg szuka siebie. Później mówiliśmy w założeniach, że duch świadomy jest w swojej pozycji, lecz nasza dusza i ciało potrzebuje przemiany. Więc zobaczcie, kiedy na nowo się rodzimy, stajemy się nowymi stworzeniami, jesteśmy mieszkańcami nieba, ale nasza dusza, myśli, wola i emocje potrzebują czasu. Nasza cielesność potrzebuje czasu. I wiecie, kiedy nie rozwijamy swojej dojrzałości, to możemy 10 lat być nawróceni i być zachowywać się jak niemowlaki, którzy non-stop będą chcieli cycuszka. Non-stop. Non-stop będą mleczulko chcieli pić. I non-stop będą grymasić. Non-stop będzie jami i maje. Nie, nie, nie. I w kółko bez przerwy będzie problem. I wiecie, to nie ma nic wspólnego, ile te osoby wiedzą. Bo niewiedza sprawia, że jesteśmy dojrzali. Lecz praktyka sprawia, że jesteśmy dojrzali. Amen? Tak? co niektórzy kiwają. Więc pamiętacie, było takie kazanie, które było pod tytułem Duch zrozumie to w lot, ciału potrzebny jest młot. Więc ciało młota potrzebuje nieraz, żeby padło. Mówiliśmy tak, że było takie kazanie, które mówiło, jak stać się bogatym człowiekiem. I oczywiście nie chodziło mi o bogactwo finansowe, lecz jeżeli ktoś tak zakładał, to był to przykład, że zobaczcie, na jedno zdanie można mieć różne założenia, ponieważ nasze założenia to jak akwarium dla rybek. Nie pójdziesz dalej niż twoje założenia. To tak jak rybka nie wypłynie poza akwarium, bo uderzy nosem, pyszczkiem. Rybka ma nos czy nie ma nosa? Pyszczek ma. Pyszczkiem przydzwoni w szybę. I jakby nawet się nie rozpędziła z całej siły, i tak nie przebije tej szyby. To są nasze założenia. I wiecie, te założenia sprawiają, że myślimy, że ten świat wygląda tak, jak ja go widzę. Tymczasem moje postrzeganie jest jedno z wielu. Dlatego cudowną rzeczą jest jedność w Kościele, bo wtedy umiemy korzystać z różnych akwariów. I te akwaria, kiedy połączymy razem ze sobą, stworzą wielki basen. Później, kiedy baseny połączymy ze sobą, stworzą wielkie jezioro, kiedy jezioro połączymy, będzie wielkie morze. I będziemy mieli dostęp do niesamowitych pokładów. I o to chodzi, żeby łamać te założenia. Więc dlatego mówiliśmy o tym, żeby nasiąkać i praktykować Boże myśli. Oraz w tym kontekście mówiliśmy o tym, żeby mieć umysł dzierżawcy, bo tylko umysł dzierżawcy sprawia, że jesteśmy w stanie podążać za tym, co słuszne. No i ostatnie kazanie, które było w miejscu założeń, to mówiliśmy o łasce, która jest mocą do zwycięskiego życia, ale powiedzieliśmy, że łaska, moc do zwycięskiego, świętego życia jest tylko dla tych, którzy są pokorni. Jeżeli ktoś mówi, nie mam siły, nie mam siły, nie mam siły, a mimo to Boża łaska jest nad nim, to nie umie z niej korzystać, ponieważ pycha jest w nim. A kiedy jest pycha w nim, powiedzieliśmy, że to Bóg stoi na drodze tego człowieka, niekoniecznie diabeł. Bóg może cię powstrzymać i możesz nie przeżywać rzeczy. Nie dlatego, że Bóg ich ci nie chce dać, ale dlatego, że Bóg nie chce ci dać ich na twoich warunkach. Lecz Bóg chce ci dać wszystko na swoich warunkach. Amen? I mówiliśmy, że święte życie to nie opcja, tylko nakaz Boży. Więc jeżeli mówisz, no jestem wierzącym człowiekiem, zbawiony jestem z łaski, mogę żyć świętym życiem, nie muszę, bo i tak będę zbawiony. Tak to Słowo Boże nie opisuje. Słowo Boże opisuje, że to jest nakaz życia świętym życiem. Jeżeli nie żyjesz świętym życiem, nie chcesz się rozwijać, nie czynisz Bożej woli, lecz czynisz swoją wolę. Dobrze. Później mówiliśmy o wartościach. Pamiętamy, że założenia to idea plus emocje. Później powiedzieliśmy o wartościach. O wartościach mówiliśmy, chyba pierwsze kazanie zaczęliśmy od cytatu Einsteina, który powiedział, najwyższy czas, aby ideał sukcesu zamienić ideałem usługiwania. I powiedzieliśmy, że kiedy mamy właściwe założenia, to dobrze jest, abyśmy dobrali sobie do nich właściwe wartości. I tą właściwą wartość jest nie ideał sukcesu, ale ideał usługiwania. Ponieważ wtedy sukces będzie wypadkową tego, co robię, a nie świętym gralem, za którym ganiam i nigdy go zdobyć nie mogę. Chcę być szczęśliwy, chcę mieć spełnienie i tak dalej. Nie ma. I jest problem, bo cały czas to będzie uciekać. Tak samo, jeżeli my się rozwijamy, posłuchajcie mnie uważnie, może powiem coś takiego dziwnego teraz. Jeżeli my się rozwijamy, dla samego rozwoju jest to też błąd, bo za jakiś czas stracimy powód do tego, dlaczego się rozwijamy i przestaniemy się rozwijać. Rozwój ma być konsekwencją celu, który osiągam, a nie tego, że on jest celem samym sobie, ponieważ stracę motyw do tego. I kiedy mówimy o chrześcijańskim, o dojrzewaniu, to mówimy o tym, chcemy świętym życiem żyć, chcemy usługiwać. I wtedy będzie przychodziła satysfakcja i spełnienie. Bo to jest Boży standard, Marka 10, 14, 45, albowiem Jezus nie przyszedł po to, aby mu służyli, czy po to, aby służyć i oddać swoje życie na okup. Tak. Ale my wiemy o tym, że między wiedzą a praktyką jest kolosalna różnica. Bo wierzyć to nie tylko wiedzieć. Tak? Lecz wierzyć to działać, to czynić. Jeżeli mówisz, że wierzysz, a nie robisz tego, oszukujesz się, żyjesz w iluzji. Bo twoją wiarę widać, jeżeli jej nie widać, to jej nie ma. No nie ma jej. Choćbyś nie wiem, jak mówił, że jest. Nie ma jej. Potrzebujesz uderzyć się mocno w głowę z otwartej dłoni, żebyś się obudził. Sam się grzmotnij. Wiedza i rozwój intelektualny bez przełożenia w praktyce to zwiedzenie. Uwaga. Wiedza i rozwój intelektualny. Ja mówię kontekst chrześcijański, kontekst rozwoju duchowego. Bez przełożenia w praktyce to zwiedzenie. Zamieniają się w gnostyków, którzy będą dużo wiedzieć, którzy może zagadają innych, udowodnią, że mają rację, ale nie ma to przełożenia w praktyce, jesteś zwiedzony. I możesz czuć satysfakcję, że więcej wiesz niż inni. Jeżeli nie ma przełożenia w praktyce, to zwiedzenie. Niestety. Ja wiem, że to mocno brzmi, ale przeżyliście cały rok. Następny rok będzie lepiej. Kiedy mówiliśmy o wartościach, mówiliśmy też o niewłaściwych wartościach ludzi, którzy mają sieroce serce. I mówiliśmy dwa kazania na temat osób, które mają sieroce serce. I powiedzieliśmy o tym, że synowie potrafią czekać, natomiast sieroty zabierają. Sieroty nie potrafią czekać. Sierota chce od razu. Powiedzieliśmy o tym, że synowie potrafią przyjmować. Sieroty zabiegają. Sieroty nie wiedzą, że są kochane. Dlatego zabiegają o miłość i robią rzeczy, aby zdobyć tą miłość. I to wszystko jest, to wszystko zniekształca nasze wartości. I pamiętacie, opowiadaliśmy ten fragment ze Słowa Bożego, który mówił o synu marnotrawnym. I na podstawie tych dwóch synów mówiliśmy, że przykład starszego syna, on nie potrafił przyjąć. Dlatego był zazdrosny wobec syna młodszego, który wrócił. Tymczasem wszystko do niego należało. On w każdym momencie mógł sobie ucztę zrobić, a on sobie nie robił. Bo miał sieroce serce. W tym kontekście mówiliśmy też kazania na temat Dawida i Absaloma. I widzieliśmy, że Absalom reprezentował to sieroce serce. On chciał wziąć, on nie potrafił czekać, zaatakował autorytet. To wszystko efekt sierocego serca jest. I kiedy studiowaliśmy postawę Absaloma, było widać, jak te sieroce serce się objawia i jak kończy się. Kończy się tragicznie. I widzieliśmy Dawida, który był totalnie odwrotny niż jego syn Absalom. Zjeżdżamy teraz piętro niżej do charakteru. Na poziomie charakteru mówiliśmy, że to taki wstęp do charakteru był po to, abyśmy mieli świadomość tego, że charakter potrzebuje czasu. I powiedzieliśmy, że człowiek bez wytrwałości, tak jak ciało, bez kości. I charakter, jakbyśmy spojrzeli się na ten wykres, jest taką osią, wokół której kręcą się założenia wartości z jednej strony i działanie i owoc z drugiej. Kiedy jest właściwy charakter, to wszystko współgra ze sobą. Kiedy go nie ma, wszystko może być zniszczone. Dlatego mówiliśmy, bądź człowiekiem z dobrym szkieletem, bo są ludzie, którzy nie mają dobrego szkieletu, chwieją się, tak wiecie. I w konsekwencji nie wiedzą, gdzie. Tu, może tam, może siam, może owam, może jeszcze to, może tamto. W kółko, bez przerwy. Taniec pingwina na szkle. Dlatego bądź człowiekiem z dobrym szkieletem. I w tym kontekście mówiliśmy również kazanie na temat człowiek bez właściwego charakteru to jak statek bez steru. Płynie, ale nie wie gdzie. W ogóle nie chce wiedzieć gdzie. Bo jeżeli by wiedział gdzie, musiałby być wytrwały, musiałby się trzymać. Tymczasem trudno jest się trzymać. Bo ktoś po drodze może nas obrazić, jakiś niekorzystny wiatr może przyjść, niekorzystne sytuacje mogą przyjść. I wiecie, od razu nam się chce uciekać. Słuchajcie, no nie ma co się tutaj, że tak powiem, kiwać nawzajem. Kiedy jest trudna sytuacja, to chcemy od niej uciec. To jest normalne. No pierwszy odruch. No kto chce ból? Nikt z nas bólu nie chce. Ale wiemy o tym, że on jest wkalkulowany w życie, więc potrzebujemy stawić mu czoła i przejść. Mając świadomość tego, że przejście bólu sprawia, że stajemy się innymi ludźmi. I kiedy przejdziemy go z właściwym charakterem, jesteśmy lepszymi ludźmi. Gotowymi do tego, aby realizować Boży plan i cel. Dobry owoc rodzimy tylko przez dobry charakter. Nie może być inaczej. Dlatego właściwy charakter to zbiór tych wszystkich cnót w naszym życiu, które pozwalają nam zrealizować telos naszego życia, czyli dojrzały cel naszego życia. Pamiętacie, było kazanie na temat, czym jest różnica pleroma-telos. Pleroma to taka doskonałość, której nie można poprawić i ją ma tylko Bóg. A telos to jest ta doskonałość dla nas przeznaczona, czyli dojrzałość, która cały czas się poprawia, bo ona rośnie. I to jest dla nas przygotowane. Ale tylko właściwy charakter sprawia, że jesteśmy w stanie osiągnąć telos naszego życia. Bez tego nie ma możliwości. Dlatego w tej sferze powiedzieliśmy także trzy kazania na temat, kim jest uczeń Chrystusa. I powiedzieliśmy, że można być wierzącym człowiekiem i można nim być 50 lat, a nie być uczniem Jezusa. Uwaga! Można być wierzącym człowiekiem, wierzyć w Pana Boga, modlić się do Bozi, paciorki mówić codziennie wieczorem, ale nie być uczniem Jezusa. Dlatego, aby stać się uczniem Chrystusa, trzeba co najmniej trzech rzeczy. Po pierwsze, uczeń potrzebuje zrozumieć, że w jego chrześcijańskim życiu pomiędzy owocem a ziarnem jest proces. Więc uczeń rozumie proces i gotowy jest poddać się Bożemu kształtowaniu, które nieraz jest niewygodne i które trwa. I powiem wam, zazwyczaj, wiecie o tym, zegar Boży troszkę wolniej chodzi niż nasz. Nie wiem czemu. Może im ktoś jest większy, tym ten zegar większy i wolniej chodzi. Bo Bóg jest wielki, potężny. Jego zegar, zanim ta sekunda, to u nas już 5 dni minęło. Kiedy masz wrażenie, że Bóg rozwiązuje twój problem, złapałeś to, problem będzie rozwiązany. Okazuje się, że jeszcze rok minął. Ale ty już wiesz, że on jest rozwiązany. On jeszcze czas jest potrzebny. Kiedy Pan Jezus mówił o królestwie, że zobaczycie to królestwo, kiedy będzie nadchodzić, to zobaczcie, od 2000 lat nadchodzi. Oczywiście, wiecie, chodzi o to, że królestwo już nadeszło, jego pełnia będzie w przyszłości, ale cały czas idziemy w tym kierunku. Wiecie, ty zobaczcie, 2000 lat idziemy, pielgrzymujemy. I od czasu do czasu przyzwonimy nie tam, gdzie trzeba. Albo w nie te drzwi zadzwonimy. Przepraszam, nie, to nie, przepraszam, zbłądziłem. Więc uczeń rozumie proces, że pomiędzy ziarnem a owocem jest proces. Czyli Owoce nie wiszą w powietrzu. Po drugie, uczeń rozumie, że tylko Słowo Boże ma moc, aby zniszczyć akwarium w naszym mózgu. Te niewłaściwe akwarium. Te niewłaściwe założenia. Tylko Słowo Boże z właściwymi założeniami jest w stanie rozmontować to akwarium. I Słowo Boże przynosi właściwe paradygmaty do naszego myślenia. I znowu, to się rodzi w procesie. To nie jest tak, że przeczytasz kartkę i wszystko będzie grało. A już wiem, jak to zrobić. Ale zanim to zrobisz, minie 2 lata. I to jest niesamowite. I kiedy wiemy o tym, to kiedy przyjdzie do mnie z objawieniem mój kochany brat Jasiu, złapałem to, to ja potrzebuję mu dać co najmniej 2 lata, abym zobaczył to w jego praktyce, że złapał. I nie walić go po głowie, że jeszcze to się nie dzieje. Ja muszę rozumieć, że potrzebny jest proces. Wiecie, i my też. I to sprawia, że mam łaskę dla siebie. Że możemy dać sobie przestrzeń. To jest piękne. Dlatego uczymy o charakterze i patrząc się na to, to mamy teraz podstawę, ale wierzę w to, że prawdziwy owoc tego zobaczymy za rok, za 2. Tylko ci zobaczą, może tak, u tych tylko zobaczymy, którzy pójdą na całość za tym, którzy nie powiedzą tylko, ale fajne kazanie, powiedziałeś pastorze, ale fajne kazanie, Mirku, powiedziałeś, ale fajne kazanie, Stasiu, powiedziałeś, Heniu, jakie fajne kazanie powiedziałeś. I co z tego? Jak za 2 lata? Nic? Nic tam nie ma? Potrzeba jest coś z tym zrobić. Więc tylko Słowo Boże niszczy warownię i sprawia, że jesteśmy w stanie telos naszego życia zrealizować. Po trzecie, uczeń, mówimy o charakterze, już ostatnia rzecz o charakterze, rozumie pojęcie sługi, więc zna charakter Jezusa i tworzy z nim nowy świat. Wiecie, jeżeli nie jesteś sługą, lecz chcesz, żeby tobie służyli, nosili cię w lektyce, albo żeby twoje się tylko liczyło i było na górze. Jeżeli szukasz racji zamiast szukać Bożej prawdy, to nie masz charakteru sługi. Sługa to ten, który gotowy jest się uczyć i pozwalać, aby to akwarium się poszerzało. Który gotowy jest wskoczyć do czyjegoś akwarium i coś wziąć dobrego, a nie po to, żeby skrytykować to akwarium. Wskoczyć i popatrzeć, co mogę się nauczyć. Później do następnego. Zobaczcie, ile akwariów tu siedzi. Ile założeń tu jest. Jak się możemy uczyć od siebie. Niesamowite. Ale trzeba mieć serce sługi, serce ucznia. Inaczej leżymy. Wszyscy. Bez wyjątku. No i oczywiście, co nam z założeń, co nam z wartości, co nam z charakteru, jeżeli nic nie robimy w tym kierunku, nie działamy. Dlatego parę myśli na temat działania, żeśmy powiedzieli, parę kazań na ten temat. I mówiliśmy o, pamiętacie, małych liskach. I powiedzieliśmy, że to Goliata idzie łatwo zobaczyć. I wiecie, z Goliatem to jest proste. Jak się nauczysz dobrych nawyków, to możesz każdego Goliata załatwić. Bo jeżeli nauczysz się jednej rzeczy, kiedy pojawia się Goliat, trzeba od razu mu przyzwonić. Nie możesz czekać ani jeden, ani drugi, ani trzeci dzień, bo za 40 dni on będzie taki wielki, że nic już nie zrobisz. Goliat to jest gość, który od razu, taki duchowy gość oczywiście, który od razu musi dostać między oczy kamieniami. Albo jednym, starszym, celnie trafionym. Ale Goliata widać, z małymi liskami jest problem. Kiedy małe liski się raz przestrzenią, to ich nie tak szybko widać, ale widać efekt tych małych lisków. Zniszczona winnica. Zeschnięta winnica. I wiecie, i często my w naszym życiu mamy mnóstwo małych lisków, których nie widać jak Goliata, ale one niszczą winnicę. Widać jedynie owoc tego, czyli brak owocu. Albo zły owoc, no. Więc małe liski to małe rzeczy, które niszczą wielkie życie. Każdy z nas ma wielkie życie, ale małe liski niszczą te wielkie życie. I małe rzeczy, na które sobie pozwalasz, małe kompromisiki. Nie, no to nie problem. Zniszczą twoją winnicę. I także innych winnice. Mówiliśmy także, że jakie tendencje, takie preferencje, czyli czym nasiąkasz, tym parujesz. Żebyś w swoim życiu wiedział, co wpuszczasz do swojego życia, ponieważ to będzie rosło w twoim życiu. Czym nasiąkniesz, tym będziesz parował. I w tym powinniśmy, pewną zasadę odkryliśmy, mianowicie czym żyjesz, czyli co będzie w centrum twojego serca, twojego życia, twojej uwagi i twojego w tym będzie twoje działanie i twój czas, a w konsekwencji przyjdzie taki owoc. Więc zobacz, gdzie najwięcej czasu spędzasz, to tam tym żyjesz. To jest twoje centrum i tym będziesz parował. I choćbyś mówił, że jest inaczej, to twój czas mówi, jaka jest prawda. Twoje priorytety mówią, jaka jest prawda. Twoje zachowanie wobec innych mówi, jaka jest prawda. Wiecie, to, o czym będziesz rozmawiał u góry przy kawie, mówi o tym, jaka jest prawda. Nie to, co teraz słuchasz, jaką minę masz. Bardziej świętą czy mniej. Ale to, co pierwsze wylezie tam, to jest prawda twojego życia. Tym żyjesz. To jest twój czas. I wiecie, ja nie mówię teraz tego po to, żeby mówić z pretensji do was, ale po to, abyście umieli siebie monitorować. Bo po to o tym mówiliśmy przez cały rok, aby umieć siebie zmonitorować, zdiagnozować i aby wiedzieć, co z tym zrobić. Bo wiecie, ten schemat jest tylko po to, abyśmy umieli zdiagnozować swoje życie i zdiagnozować życie ludzi, którzy są wokół nas. Bo jeżeli będziecie współpracowali z coraz większą liczbą ludzi w swoim życiu, to potrzebujecie wiedzieć, z kim macie do czynienia, bo na podstawie tego od razu będziecie wiedzieć, kto jest kto. I mówiliśmy także w działaniu, że odpowiedzialność, aby być podobny do Jezusa, leży po naszej stronie. Jezus już zrobił wszystko. Teraz my potrzebujemy coś zrobić. Jeżeli się tak nie dzieje, widocznie takie decyzje podejmujemy. I w momencie działania także powiedzieliśmy jedno trudne kazanie. Mówiliśmy o słowności. I to jest przerażający temat, bo tak bardzo mało ludzi jest słownych. To jest przerażające. I wiecie, i brak słowności to nie jest brak chęci, żeby być słownym. To jest brak umiejętności zarządzania swoim życiem. To jest po prostu totalna ignorancja. To jest brak chęci, żeby coś z tym zrobić. Brak motywu. Ale co mówiliśmy w tym miejscu? Co sprawia, że w ogóle stajemy się słowni? Nad czym trzeba pracować? Po pierwsze, trzeba pracować nad życiem w prawdzie. Człowiek, który chce żyć w prawdzie, ma duże szanse, że będzie słowny. Po drugie, człowiek słowny to człowiek, który jest spójny wewnętrznie. Jeżeli widzicie ktoś, kto wam obiecuje coś, a później tego nie zrobi, 2 razy 2 jest 4, to ten człowiek na pewno nie jest spójny. Wiecie, raz, jeżeli się coś wydarzy, mogłoby to przypadkiem, ale jest, kiedy widzicie serię takich akcji, brak spójności, to najprawdopodobniej wiele rzeczy, które do was opowiada, z którymi rozmawiacie, one nic za nimi nie stoi. One nic nie ważą, bo nie ma tam spójności. I jeszcze jedno powiedzieliśmy w sprawie słowności. Że możesz żyć w prawdzie, być spójny wewnętrznie, ale także jednej umiejętności nie opanowałeś, mianowicie umiejętności zarządzania sobą i też leżysz. I możesz być człowiekiem, który ma dobre intencje, ale na przykład na jedną godzinę mówisz się z trzema osobami. No nie jesteś, że tak powiem. Do czego to porównać? No? Chyba, że w jednym miejscu. Ale załóżmy, że w trzech różnych miejscach się umówiłeś. No nie jesteś, że tak powiem, świętą trójcą. No nie jesteś kimś, kto potrafi oddzielnie funkcjonować. Głowa może funkcjonować bez nóg, ręce bez głowy. No nie ma takiej możliwości. Tylko w jednym miejscu możesz być. Choćbyś nie wiem, co zrobił. Ale może ktoś powiedzieć teraz, no tak, no ja jestem spójny wewnętrznie, ja chcę żyć w prawdzie, no tylko mam ten problem, że nie umiem zarządzać sobą. Moje pytanie jest takie, jeżeli żyjesz w prawdzie i chcesz być spójny wewnętrznie, to dlaczego nie chcesz posiąść umiejętności zarządzania sobą? Gdzie leży problem? Najprawdopodobniej w przekłamaniu jednych z tych punktów, czyli albo tak naprawdę nie żyjesz w prawdzie, albo tak naprawdę nie jesteś spójny wewnętrznie i mało cię to interesuje. I te postawy tworzą z nas człowieka, który staje się godnym zaufania w oczach Boga, a następnie ludzi. Kiedy jesteśmy prawdziwi, szukamy prawdy, kiedy jesteśmy spójni wewnętrznie i pracujemy nad zarządzaniem sobą. To sprawi, że Bóg nas będzie akceptował i będziemy Boga lepiej znali, niż znamy, niż byśmy mogli Go znać, kiedy nad tym nie pracujemy. Wtedy możemy śmiało stać przed Bogiem, wiedząc, że On ma także specjalny czas dla nas. Bo my ze względu na Niego specjalnie coś zmieniliśmy w swoim życiu. I ostatnie kazanie tydzień temu, o którym mówiliśmy, to ono zahaczało trochę ziarna, aczkolwiek mówiliśmy o przeszkodach, jakie są przeszkody w założeniach, wartościach, charakterze, działaniu owocu, jakie są przeszkody, aby to nie działało tak, jak trzeba. Mówiliśmy o przeszkodach. I mówiliśmy, że na pierwszym etapie przeszkoda to postawa Pawła, pamiętacie? Paweł miał przeszkodę w intelekcie, dlatego, że mógł być gorliwy, mógł dobrze zarządzać swoim życiem, mógł po prostu być gościem, który bardzo dużo Biblię czytał. Dla Boga byłby w stanie wszystko zrobić, ale jego złe zarządzenia sprawiały, że walczył z Bogiem, zamiast współpracować. Mówiliśmy o Gedeonie. Gedeon miał problem, bo miał niewłaściwą wartość związaną z postrzeganiem samego siebie. Problem w wartościach. Hamulec w wartościach. Wiecie, kiedy mówimy o tym, to także mówimy o swoich hamulcach w tych sferach. Mówiliśmy także o hamulcu Jehu. Tak? Jehu. Jaki miał problem Jehu? Problem w charakterze. Co tam było nie tak? On był powołany. Namaszczony. Ale tak, a zrobi to po swojemu. Jakbyśmy go z Dawidem połączyli, to dwa różne światy. Mimo to, że Dawid żył przed nim i mógł sobie czerpać ze wzoru Dawida. Czwarty etap mówiliśmy w działaniu. Są ludzie, którzy mają problem w działaniu. Tak jak ten osiołek w żobie Dano, pamiętacie? Aż zdech z głodu, bo nie widział, czy jest owiec najpierw, czy pszenicę. I tak dalej, tak sobie się zastanawiasz, zdech z głodu, bo nie wiedział, na co się zdecydować. I on to taki bojaźliwy inwestor, który miał obdarowanie od Boga, ale ponieważ nie chciał realizować tego, co chciał jego Pan, bo bał się go, nie zrobił nic z tym, co było w nim. Poszedł swoją drogą, swoim pomysłem. Oraz mówiliśmy o Mojżeszu, owocu. I Mojżesz miał problem taki, że jego owoc, stary, zły owoc, powstrzymywał go przed wejściem w realizację nowego planu, który Bóg dla niego przygotował. Wiecie, i to taki mamy podsumowanie całego roku. Wiemy, że ono dłużej trochę trwało. Ale mamy komplet. Możemy teraz coś z tym zrobić lub odbić dwa razy o ziemię i kopnąć do Ligi Mistrzów i powiedzieć, niech inni się martwią. Mała poprawka jeszcze, jak zwróciliście może uwagę. Mówiliśmy o Jefcie, a to był Jehu. Tak? Wprawdzie około 300 lat później żył, ale bardzo podobne imiona do siebie, mogą się pomylić. W każdym razie co? Na tą samą literkę. Jeden był Jefte, drugi był Jehu. Jefte sędzia, Jehu król Izraela. No i na koniec chciałbym zdanie, które dwa dni temu usłyszałem od Roba Thompsona przeczytać na zakończenie. Rob Thompson powiedział tak. Może dosłownie go nie cytuję. Wiara w Jezusa nie kosztuje nic. To podążanie za Jezusem kosztuje. Więc nie słuchajcie ignorantów, bo to strata czasu. Wiecie to, co są ignoranci, tak? Ignoranci to ci, którzy mają pomysł na życie, ale tak nie żyją. Niech Bóg was błogosławi, byście zrealizowali to w praktyce. Amen.